Na wstępie, drodzy braterstwo, też chcę przekazać pozdrowienia. Rozmawiałem z bratem Adamskim Elojskim, to jest ze zborów, no mieszka w Knurowie, a ze zboru w Raciborzu. Szczególnie ksiądz braterstwo Szatyńskich prosił pozdrowić serdecznie. No, nie wiem, czy wszyscy wiedzą o nim, tego ich wnuka takiego na wózku, który jeździł, braterstwa Miksów, Krystyny i Janka, który nie, ponad tydzień temu zmarł, został pochowany. On był sparaliżowany, niepełnosprawny od samego początku urodzenia, 27 lat miał, jak zmarł. To właśnie wnuk braterstwa Adamskich. I wczoraj też, przedwczoraj też rozmawiałem z bratem Adamem Kozakiem i też prosił cały nasz zbór serdecznie pozdrowić. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Tak, autor tej księgi, ewangelista Łukasz, zanotował, że jest to podobieństwo, które wypowiedział z bardzo wielu nasz mistrz, nauczyciel Jezus Chrystus. Jest to lekcja ponadczasowa dla nas wszystkich, dla wszystkich ludzi, którzy czytają te słowa. I ona zrobiła wrażenie wtedy, gdy czytali te słowa, gdy słuchali tych słów ówcześni ludzie razem z Jezusem Chrystusem na przestrzeni wieków Ewangelii do dnia dzisiejszego. I podejrzewam, że jeszcze dopóki Ewangelia będzie czytana, te słowa będą miały swoją wymowę, swoje znaczenie. Nieraz, proszę braterstwo, łapię się na tym, że bardzo szybko przypisujemy negatywne cechy, tło, zdarzenia jasno określonym postaciom, grupom ludzi, społecznościom różnych. To jest jakby normalne dla nas, dla ludzi, którzy jesteśmy na tym świecie, że niektóre rzeczy po prostu są nam bardzo łatwo przychodzące. Popatrzmy, że za czasów Jezusa Chrystusa też byli różni ludzie. To nie było tak, że była tylko jedna grupa ludzi. Byli wykształceni i niewykształceni. Byli wysoko postawieni urzędnicy na ówczesne czasy i też prości, na przykład rybacy. Z wysoką moralnością i też za nic mający moralność. Sprawiedliwi w ujęciu ludzkim i też niesprawiedliwi. Dobrzy i źli. Będący blisko Boga i ludzie bezbożni. Z takimi ludźmi wokół siebie spotykał się Jezus Chrystus. I na przestrzeni wieków to się nic nie zmieniło. To jest fakt, który ma miejsce i dzisiaj je bardzo dobrze obserwujemy, szczególnie w dobie wszechobecnych mediów elektronicznych, gdzie na każdym kroku widzimy ten jaskrawy kontrast pomiędzy poszczególnymi grupami ludzi. I trzeba umieć z nimi żyć, poruszać się w tym obszarze, jaki nam przychodzi żyć. To nie polega na tym, że tak jak może niektórzy praktykowali, że należy się odizolować, zamknąć w jakimś klasztorze na przykład i być odizolowanym od wszelkich pokus zła, od patrzenia na to, co deprawuje. Pan Jezus, możemy zauważyć, że bardzo doskonale odnajdował się wśród różnych ludzi. Umiał się zachować i umiał zareagować na każdą sytuację, jaką w swoim życiu spotykał. Jest też bezspornym faktem, że z jednymi chciał chętniej przebywać niż z drugimi. Choćby ten sławny dom w Betanii, gdzie Pan Jezus lubił tam odpoczywać po trudach, po znojach dnia codziennego. Do wspólnego podzielenia się z braterstwem skłoniły mnie, proszę braterstwa, nasze ostatnie rozważania nad słowem, szczególnie środowym. I chciałbym się swoimi uwagami, swoimi przemyśleniami wspólnie z braterstwem podzielić dla naszego wspólnego dobra. żebyśmy wyciągnęli wnioski, refleksje. I to, co na kanwie tej przypowieści chciałbym powiedzieć, żeby ono było dla nas przestrogą, jakimś też z drugiej strony motorem, zapałem do lepszego naszego duchowego życia. Podobieństwo Jezusa, które zacytowałem z Ewangelii świętego Łukasza, podaje przyczynę, dla której ci dwaj przyszli do świątyni. I tak jak oni wówczas, tak i my dzisiaj, że wiemy, że wszyscy ludzie chcą Bożej akceptacji. Nawet ci, którzy może się bardzo nie przyznają, to w podświadomości Biblia nam podaje, że całe stworzenie wzdycha i ono oczekuje takiego może czasem niewidzialnego wsparcia, Bożej akceptacji, zrozumienia, usprawiedliwienia. I tylko ten przykład pokazuje, jak różnymi postawami chcemy ten cel osiągnąć. Co znaczył celnik w oczach przeciętnego Izraelity? A cóż dopiero w oczach faryzeusza, takiego jak ten przedstawiony w tym podobieństwie? Dlatego on, ten faryzeusz, śmiało wyznaje: dziękuję, że nie jest jak inni ludzie, albo jak ten stojący obok celnik. Jaką korzyść odnosi faryzeusz ze swojej modlitwy, a jaką korzyść odnosi celnik? Stawiam nieraz sobie pytanie, jaką postawę bym przyjął, gdyby nie ten przykład Jezusa Chrystusa, na który zwrócił nam uwagę. Pewnie to nie był odosobniony przykład, przypadek w życiu, który widział Jezus. I Jezus powiedział, że taka postawa to nie tylko domena Żydów, ale wszystkich nacji, wszystkich społeczności, wszystkich ludzi, którzy żyją tutaj na ziemi. Uznał za stosowne zwrócić nam uwagę, co jest ważne w oczach Bożych i co jest korzystne nam, ludziom oddalonym przez grzech od Boga. Apostoł święty Paweł napisał nam, że to, co dawno temu napisane, a teraz wiemy, że i to, co Jezus i apostołowie powiedzieli, zostało spisane dla naszego pouczenia, zostało napisane, aby człowiek czytający te słowa i, co istotne, wprowadzający je w czyn, był doskonały. Tak napisał apostoł święty Paweł dla Tymoteusza, który znał od dzieciństwa Pismo Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. To 2000 lat, 20 wieków, jak ta przypowieść została, to podobieństwo zostało wypowiedziane i ono tak dawno temu już wybrzmiały te słowa, ale one wciąż mają swoją wymowę. Nie mam wątpliwości, że każdy z nas deklaruje, że chciałby być doskonałym i uznanym przez Boga i Jezusa Chrystusa. Popatrzmy na te wersety 16 i 17 cytowanego listu apostoła Pawła, na co kładzie nacisk. Do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały. Do tego nam jest potrzebne Słowo Boże, Pismo Święte, które uszlachetnia, uświęca, pomaga uświęcać się, które pomaga zbliżać się do wzoru doskonałości w Jezusie Chrystusie. Biblia ukazuje nam kontrasty, aby łatwiej było nam dostrzegać różnice pomiędzy cechami pożądanymi i niepożądanymi, akceptowalne rzeczy i nieakceptowalne. Dzięki Jezusowi słowo faryzeusz jednoznacznie kojarzy się nam wszystkim ludziom. I to nie tylko chrześcijanom, ale w ogóle potocznie w świecie faryzeusz kojarzy się z nieszczerością, z obłudą, z fałszem. I pamiętamy te słowa, które wypowiedział nie kto inny, tylko nasz mistrz Jezus Chrystus w Ewangelii świętego Mateusza. Może zacytujmy te słowa. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, przezelzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś z są one pełne głupiestwa i porządliwości. Ślepy faryzeuszu, oczyść wpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest zewnątrz niego, stało się czyste. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeuszy, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości. Tak i wy, na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Taką opinię o faryzeuszach, ówczesnych faryzeuszach 20 wieków temu, wyraził Pan Jezus. Bardzo bardzo negatywna opinia i podejrzewam, że na pewno nikt nie chciałby takiej opinii o sobie słuchać. Bo czasami jak się błąd popełni, to jest coś łatwiej niż usłyszeć, że ktoś jest fałszywy, obłudny, niż maskuje się, że nakłada swoją, tak powiedzielibyśmy dzisiaj, maskę do sytuacji, okoliczności, w których się znajduje. Powiemy dzisiaj, że takimi byli faryzeusze i że to słowo tylko się do nich odnosi. I to jest prawda, bo tak to opisał Jezus, który się nie mylił. Ale czy tylko opisy historyczne możemy odczytywać jako historię? Widzimy Stary Testament, który jest bardzo bogaty w historię. W Nowym Testamencie dzieje apostolskie, Ewangelie są bardzo bogate w historię. Wiemy, że nawet świeccy pisarze, poeci, tworząc swoje dzieła, mają na myśli często ludzkie postawy, charaktery. A pamiętamy z bajek młodości, na przykład bajki o zwierzętach, pod którymi kryją się postawy różnych ludzi. A cóż dopiero Biblia, która jest bardzo bogata w opowieści, w historię, przenośni, przypowieści, które są kierowane do nas, do ludzi, którzy chcą zbliżyć się do Pana Boga, abyśmy wybierali z dobra dobro, a dostrzeżone zło precz odrzucali. Popatrzmy się znów na chwilę na faryzeusza i celnika udających się do świątyni. Z treści modlitwy faryzeusza, a właściwie trudno to nazwać modlitwą, a właściwie wypunktowania swych zasług, z ust faryzeusza nie pada ani jedno słowo prośby o przebaczenie. Nie widzi też potrzeby zwrócenia się za tym nieszczęsnym celnikiem. Nie pada nawet słowo dziękuję, że jest to Boży dar, że jest według siebie takim cudownym człowiekiem. Całe zasługi swej doskonałości przypisuje sobie, a Boga tylko informuje o tym fakcie, dziękując, że takim jest. I jakże odmienną strategię obiera celnik. Czy nie miał nic, czym mógłby się pochwalić przed Bogiem swoim? Czy to, że przyszedł do świątyni, już nie zasługuje na uznanie i plus wielki dla niego? Czy w życiu swym nie uczynił nic dobrego? Wątpię. Czy jak był celnikiem, to tylko oszukiwał, wykorzystywał bliźniego? Czy w rodzinie swojej nie miał jakichś sukcesów? Mało też prawdopodobne. A jednak jego strategia przynosi sukces. Czy Bóg nie wiedział o jego potencjalnych dobrych uczynkach? Wiedział lepiej niż on sam o sobie. I wróćmy znów na chwilę do postaci faryzeusza. Czy w jego życiu, odwrotnie jak może w życiu celnika, nie przytrafiły się błędy, nie przytrafiły się potknięcia, jakieś grzechy? Czy zawsze zauważył bliźniego w potrzebie? Czy w swojej rodzinie nigdy nie miał upadków? Znów chyba wszyscy, ja powiem, że to jest mało prawdopodobne. A czyż Bóg o tym nie wiedział? Biblia, a w niej Bóg nas uczy, że właściwym jest zdać Bogu relację ze swych słabości. Przyznać się, a czasem nawet publicznie, do tego, z czym sobie w życiu nie radzimy. W jakim celu? Ano po to, aby te przeszkody ze swego życia wyeliminować. Aby, tak jak cytowaliśmy za słowami apostoła świętego Pawła, aby człowiek Boży był doskonały. Ku poprawie, ku pokucie, ku eliminowaniu wszystkiego to, co w życiu przeszkadza. Dziś, proszę braterstwa, żyjemy 20 wieków po Chrystusie. To z jednej strony dużo, ale w stosunku do wieczności to nie jest bardzo dużo. Ale dla nas, żyjących w ziemskim wymiarze, ograniczeni przez czas, powiemy, że to już jest bardzo dawno. W historii Polski czytamy od początku X wieku, to wydaje nam się bardzo odległa i tylko szczątkowe jakieś informacje posiadamy. I zasianego przez Jezusa Chrystusa, przez tego dobrego serca, dobrego nasienia rozrosło się wielkie chrześcijaństwo. Z Ewangelii Jezusowej płynie jednoznacznie treść zbawienia ludzkości. Ta radosna nowina, konieczność pojednania się ze swym Stwórcą przez Jezusa Chrystusa, aby mieć życie wieczne i dostrzegania bliźniego swego w jego potrzebach, jak siebie samego. To przede wszystkim przebija skarb Pisma Świętego. Pana Boga z całej siły i duszy, a bliźniego jak siebie samego. Wiemy też bardzo dobrze i to, że szatan zainteresowany jest tym, aby przeszkodzić dzieciom Bożym w osiąganiu celu niebios, tego górnego kraju, do którego wszyscy zdążamy. Tam jest nasze marzenie. Stosuje różne metody, aby zwieść i wybranych. I bardzo często utrudnia nam wędrówkę do nieba. I my nie jesteśmy wolni, bo apostoł święty też podaje nam, że on ma zainteresowanie i wokół nas. On nam utrudnia między innymi przez to, że każe patrzeć z wysoka na innych chrześcijan i nie zawaham się użyć tutaj słowa dzieci Bożych. Chciałbym, żebyśmy moje dzisiejsze słowa dobrze zrozumieli. Ja chcę tylko zwrócić uwagę na pewne zagrożenia, które i przestrogi, które niesie nam ta przypowieść. Jestem daleki od tego, żeby kogokolwiek posądzać, a chciałbym, żebyśmy nauczyli się jednej rzeczy tak z treści tej przypowieści. I być może będą to nieraz jakieś słowa też bardzo kontrastowe, tak jak w tej przypowieści Pana Jezusa Chrystusa, gdzie z jednej strony postawił faryzeusza, a z drugiej strony celnika. Dwie bardzo krańcowo różne postaci. Tak w życiu nie zawsze jest. Częściej jest, że gdzieś około tego środka balansujemy, że próbujemy jakieś takie dwie rzeczy godzić w swoim życiu. I takie krańcowości to są czasami bardzo łatwe do wychwycenia. I nieczęsto nam się zdarza, żebyśmy tak krańcowo funkcjonowali w naszym życiu. Ale krańcowości są łatwiejsze do wychwycenia. Czasem i braterstwo chce się pod słowa Jezusa Chrystusa w przypowieści o faryzeuszu i celniku podmienić słowa. I wstawić na przykład nasze wyznanie i pozostałych chrześcijan. Dość często krzywdząco nazywanych nominalnym chrześcijaństwem. Tylko dlatego, że inaczej interpretują niektóre zapisy Biblii. Jak chciałby się powiedzieć, że dziękujemy Ci Boże, że znamy dość dokładnie Twój plan zbawienia. Znamy proroctwa, znamy typy, figury, umiemy tłumaczyć każdą przypowieść. Nie jesteśmy jak inni chrześcijanie, nie rozumiejący na przykład rysunku planu wieków, nie rozumiejący nauki o restytucji, o wielkim gronie, nie korzystający z podręczników pastora Rasla. Chodzimy w niedzielę i środy na nabożeństwa, organizujemy konwencje, kursy dla młodych i większe nabożeństwa i w nich uczestniczymy. Dajemy pieniądze na pracę pańską. A z drugiej strony śpiewy uwielbiające i modlitwy gorące za dar zbawienia w Jezusie Chrystusie i prośba o darowanie win. Kontrast. Rzecz, która abstrakcyjna. Proszę nie rozumieć tutaj dosłowności. Abstrakcji. Chciałbym, żebyśmy wyciągali wnioski. Jak łatwo nieraz wydajemy osąd o innych braciach, stosując swoje własne kryteria, a nie kryteria Boże. Przypatrzmy się na tego faryzeusza i celnika. Faryzeusz stanął przed Panem Bogiem i wygłosił swoją ocenę samego siebie według swoich kryteriów. On nie zważał na to, że Pan Bóg o nim wszystko wie, bo wiedział Pan Bóg o nim wszystko dokładnie. Tak jak ten celnik, który przyszedł do Boga i prawdopodobnie miał świadomość, że Pan Bóg o nim wszystko wie. Dlatego nie śmiał nawet oczu swoich podnieść ku górze i dlatego bił się w piersi, prosząc Pana Boga o przebaczenie, o odpuszczenie win. Jak łatwo nam się nieraz wypowiadają słowa, że śpiew i wiele modlitw to oznaka wieku niemowlęcego w Chrystusie. A dojrzałość chrześcijańska to umiejętność rozgryzania sarwych orzechów. I zapominamy przy tym, co nieraz, braterstwo, przypominacie, że faryzeusze i uczeni w pismach znali bardzo dobrze. Znali bardzo dobrze zakon, Torę, znali bardzo dobrze proroctwa i pisma, a Jezusa Chrystusa nie poznali. Bo apostoł Paweł nam wyjaśnił w pierwszym swoim liście do Koryntian, że to Bóg nam objawił przez Ducha, a Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. To są słowa apostoła świętego Pawła. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Powiem, braterstwu, tak, że nie umiem w stanie na chwilę obecną i podejrzewam, że chyba tak to pozostanie i się cieszę z jednej strony, że nie rozumiem takiej rzeczy, że jak można na przykład zawężać dzieci Boże tylko do swojej społeczności wyznaniowej, do swojego kościoła, do swojej grupy. I Biblia podaje dość proste kryterium dzieci Bożych. Takim przegięciem uważam, że już, które nie ma jakiejś w ogóle ewangelicznej akceptacji, to są słowa z drugiego listu do Koryntian apostoła świętego Pawła, 6 rozdziału. Do Koryntian to są słowa wypowiedziane w zboru, członków zboru, ale myślę, że one do nas, to są listy, które były pisane i zostały spisane, abyśmy je czytali i z nich naukę wyciągali. Usta nasze otwarły się przed wami, Koryntianie. Serce nasze szeroko się otwarło. Nie u nas jest wam ciasno, ale ciasnota jest w sercach waszych. Ponieważ zaś należy się odwzajemniać, przeto jak do dzieci mówię, rozstrzeszcie i wy serca wasze. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jaka społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Beliałem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich. I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, a nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. Powiem, bratercu, że miałem taką historię, że sam doświadczyłem słów tego wersetu w rozmowie z braćmi z jednego pokrewnego wyznania, uznającego się notabene za jedyne prawdziwe. Na zwrócenie uwagi, że chyba się zagalopowali w stwierdzeniu, nieporadnie próbowali się wycofać. Ktoś inny powie, że soboty ktoś nie święci, nie jest więc dzieckiem Bożym. Ktoś inny może rzucić hasło: ja nie mówię, że tak jest, nie mówisz językami, a więc nie masz prawa do miana dziecka Bożego. I mamy kocioł, z którego nie wiemy, jak wyjść. Słusznie zauważyliśmy ostatnio, że nasza społeczność, nasza wspólna troska nie powinna być skierowana na krytykę innych, lecz tylko również na krytyczne spojrzenie na siebie. Ja nie mówię, że trzeba krytykować, że nasz cel to jest krytykowanie samego siebie. Nie, to zupełnie nieporozumienie. Co wcale nie znaczy, że wszystko jest złe, niedobre i należy je odrzucać. To tak nie jest. Pamiętajmy, jak Jezus powiedział do ludu o faryzeuszach i uczonych w piśmie o ich nauce. W Ewangelii Mateusza 23:3. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli faryzeusze, to ludzie mają czynić czy nie mają czynić? To czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią. Czasami są takie sprzeczności. że można bardzo pięknie mówić, dobrą naukę wygłosić, ale uważaj, nie postępuj według jego uczynków, bo jest sprzeczność. Oni dobrą rzecz mówią. Oni mówią o Bogu, oni przypominają zakon proroków, oni przypominają słowo, ale sami w swoim życiu są bardzo daleko. Zastanawiam się też nieraz nad takim stwierdzeniem, nad takimi mowami. Teraz jest czas na wybór Kościoła. Często dosyć powtarzamy, który w przyszłości będzie z Jezusem pomagał ludzkości w podnoszeniu się ze stanu zdegradowanego do społeczności i pojednania z Bogiem. Teraz musi się Kościół nauczyć i udowodnić, że będzie do tej roli się nadawać. Ale z drugiej strony, jak ma się nauczyć stwierdzić swą przydatność, jak tego generalnie się nie robi? Zgodnie stwierdzamy, że jest duże polepko do pracy, ale mamy swoje standardowe wytłumaczenie. Teraz nie jest czas na głoszenie, na przyjście do Chrystusa. Nastanie tysiąclecie i sprawa się załatwi sama. Czyżby sama się załatwi? Podamy wiele wersetów na obronę tej tezy, które są w Biblii. Czyżby takie twierdzenie to prawda? Dlaczego więc apostoł święty Paweł na przykład jechał po ówczesnym świecie i głosił Chrystusa, zamiast przyjąć zasadę, że tysiąclecie załatwi sprawę, o którym przecież tyle napisał? Ale nie, on napisał, bo jeśli Ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić. Jest to bowiem dla mnie koniecznością, a biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. Jest to bowiem dla mnie koniecznością. Nie patrzy na to, że według wyznawanej nauki przyjdzie czas restytucyjny, przyjdzie czas Królestwa Bożego i ludzie będą mogli przyjść do Jezusa Chrystusa. Jest to dla niego koniecznością. Czyżby to była tylko konieczność dla apostoła Pawła i dla pozostałych apostołów, a my zostaliśmy zwolnieni z tego nakazu? Docierają nieraz do nas informacje, że wielu misjonarzy chrześcijańskich wyjeżdża na trudne misje do krajów, gdzie jest bieda, gdzie są wojny, gdzie chrześcijaństwo jest nietolerowane i często ponoszą śmierć z tego tytułu. I powiem tak, że zamiast podnosić ich ręce, stwierdzimy, a czego oni tam uczą? Nie ukazują Boga w prawdziwym świetle, uczą swojej religii, a wielu z nas powie, że to i tak jest bez sensu, bo tym ludziom nie pomożemy. Bo zamiast pomocy biednym, głodnym, chorym w Afryce są bracia na przykład w Indiach, w Rumunii, na Ukrainie, którzy chcą przyjechać na międzynarodową konwencję i potrzebują pomocy. Tak, to prawda. Ja się z tym zupełnie zgadzam. Są i bracia w potrzebie. Niegdyś jako Polacy, pamiętamy, korzystaliśmy hojnie z pomocy zagranicy w uczestnictwie na przykład konwencji międzynarodowej. Sam z takiej pomocy korzystałem. I dziś możemy ten dług spłacać, finansując innych, bo twierdzimy, że jesteśmy szafarzami dóbr pańskich. Chciałbym, braterstwu, jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, na jeden opis biblijny, który według mnie bardzo się kojarzy z tym fragmentem, który cytowałem z podobieństwa Jezusowego o faryzeuszu i celniku. Są to bardzo dobrze znane słowa z objawienia z 3 rozdziału 14-19. Jest to fragment, który mówi o zborze do Laodycei. Ja nie chcę się spierać, czy te zbory to są w kolejności jakieś ustawione, czy to one funkcjonują równolegle, a pokazane są tylko poszczególne postawy, jakie w Kościele się przewijają. To jakby nie ma w tym momencie większego znaczenia. Ale w zborze w Laodycei, o którym tutaj sobie przeczytamy, o którym święty Jan zanotował słowa, które zostały mu przekazane, też są dosyć cierpkie. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. I teraz takie dziwne słowa padną. Obyś był zimny albo gorący. Czasami się zastanawiam, no dlaczego tak jest napisane? O co tu w tym wszystkim chodzi? Czy to nie lepiej, jak jest coś takiego letniego, ciepłego, ta woda jest przyjemna na przykład, jak się wejdzie? Czy jakiś taki stan, gdzie na przykład no, jest bardzo zimno i wtedy chcemy chociaż przynajmniej troszeczkę się ogrzać w takiej letniej temperatury. Już będzie lepiej. A tutaj mówi tak. A tak, żeś letni, ani gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja. Oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Tak jak wspomniałem, popatrzmy przez chwilę na słowa o faryzeuszu i celniku i na te słowa z Księgi Objawienia. Boże, dziękuję ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy albo jak ten oto celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu, daję 10 z całego mego dorobku. To powiedział faryzeusz. Bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzak i biedak i ślepy i goły, Księga Objawienia. A co na to wszystko mówi nam Biblia, Bóg? Znam uczynki twoje. To nie jest istotne, co ty mówisz, że jesteś bogaty, że się wzbogaciłeś, że niczego nie potrzebujesz. Ja znam, tam w górze jest ktoś taki, nasz Stwórca Bóg, który skruszy nas i powie, że znam uczynki twoje. I powie nam, że jesteśmy ani zimni, ani gorący. I obyś był zimny albo gorący. A także ślepni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Dlatego smaga, dlatego karci. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. To słowo upamiętaj się jest bardzo wymowne, bo ono nam pokazuje, że zawsze jest czas na to, żeby zmienić swoje postępowanie, swoje nastawienie, swoje podejście do drugiego człowieka, do brata, do siostry, do chrześcijanina, do dziecka Bożego. Na koniec jeden przykład ze Starego Testamentu z postaci Mojżesza. Wiemy, że to był najpokorniejszy człowiek na ziemi, o którym mówi Biblia. To jest świadectwo biblijne. Najpokorniejszy człowiek na ziemi. Zobaczmy w naszym ujęciu, jakie to jest piękne. Pamiętamy tą historię, jak wymawia się Bogu podjęcia roli przywódcy narodu w wyprowadzeniu z Egiptu i wprowadzeniu ich do Chanaanu. Historia ta opisana na kartach Biblii potwierdza nam, że rzeczywiście był to człowiek na skroś pokorny i oddany Bogu. A ile ślad prowadzenia tego trudnego narodu sprawiła, że nie wszedł do ukochanej ziemi obiecanej. Oglądał go tylko z daleka. Pewnie bardzo żałował tego faktu, że jego bracia, że jego kuzyni, że jego bliscy wejdą, a on musi tylko zobaczyć je z daleka. Może rutyna zdecydowała o tym, że zamiast mówić do skały zgodnie z wolą Boga, uderzył i tym samym pogrzebał swe szanse na wejście do prześlicznej ziemi. Dlaczego taki mały epizod przekreślił tyle lat sumiennej pracy dla Boga? Powiemy, że to niesprawiedliwe, ale ze sprawiedliwością Bożą nie mamy prawa dyskutować i polemizować. Bóg tak ocenił, że Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej. Niech te słowa będą dla nas przestrogą. Niech ten przenośny faryzeusz będzie nam jak najdalszy. Umiejmy patrzeć oczami naszego Ojca w niebie, który na grzesznika czeka i się cieszy, jak do niego przychodzi. Przychodząc tu na nabożeństwo, uczyńmy wszystko, aby wychodząc można było usłyszeć świadectwo. Poszedł usprawiedliwiony do domu swego. Na moment jeszcze tylko powiem o apostole świętym Pawle. On był tym, który w pierwszym tym stadium takiego aktywnego życia dla Boga, ale w sumie przeciw Bogu, to był bardzo mocny i okazał się bardzo słaby. Został zwyciężony, został powalony i dopiero gdy był słaby, gdy w słabości swego ciała skutecznie głosił Ewangelię, to w drugim liście do Koryntian zanotował, że wtedy stał się mocny, gdy zauważył swoją słabość, swoją nicość. Ten faryzeusz w tej przypowieści Pana Jezusa Chrystusa nie mógł zauważyć swojej swojej tej takich cech, które są może małe, których coś mu nie dostaje, których mu czegoś brakuje. On tylko widział swoje och i ach, jaki on jest piękny, jaki wspaniały, jaki doskonały. I dlaczego nie poszedł usprawiedliwiony? Dlatego, bo on nie przyszedł po usprawiedliwienie. Dlatego on się sam usprawiedliwiał. Człowiek, który nie potrzebuje, nie szuka usprawiedliwienia, nie może odejść usprawiedliwiony. Ja Ci dziękuję, że nie jestem jako inni ludzie, jako ten celnik. A celnik, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. I ten odszedł usprawiedliwiony. Z naszego takiego ziemskiego punktu widzenia to powiemy, że ten celnik to był ubrukany w grzechu, miał pewnie dużo na swoim sumieniu, ale umiał się do tego wszystkiego przyznać. Umiał wykazać swoją pokorę. I ten fragment tej przypowieści potwierdza tą starą biblijną zasadę, że ten, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Ja braterstwu takiego usprawiedliwionego powrotu do domu każdemu życzę. Życzę, żeby w naszym życiu stale przyświecała pewność, że jesteśmy usprawiedliwieni, że nie jesteśmy letni, że jak coś się przytrafia, to kupujemy maści, aby nasz wzrok naprawić. Amen.
Tak, dziękujemy bratu. A zakończymy tą pierwszą część pieśnią 87.
Panie, omieszka Pan w swoim świętym wiedzie sam miłości niedowięta i w każdej chwili się przyznam pomocą
Amen.